Dziękuję. Dzisiaj wykład mamy do wyborów i o wyborach co roku powtarzamy to samo, no ale taki mamy porządek, że przed wyborami mamy ten wykład traktujący o tematyce wyborów. Jak wypada mi taki wykład powiedzieć, staram się zawsze jakieś tam urozmaicenie wprowadzić, żeby nie było ciągle tak samo, ale temat, wiadomo, prowadzi nas w tym kierunku, w którym powinien, ale ja w tym roku też jakieś tam urozmaicenie wprowadziłem, bo wiadomo, że człowiek w miarę wpływu czasu pewne rzeczy widzi inaczej, coś by podkreślił lepiej, a coś mniej, także dzisiaj też pewne elementy sobie przy tej okazji wprowadzimy. Zwykle takie wybory odbywają się w zborach Ludu Bożego pod koniec roku. Wybieramy starszych diakonów i tak zwanych urzędników, którzy mają służyć nam w zborze pomocą do jego codziennej egzystencji. Brat Tomie VI podał zasady, jak ma to wyglądać. Nie będę tych zasad jako takich przypominał, bo my to wszyscy wiemy. Warto powiedzieć przy tej okazji tylko, że wybory są potrzebne po to, żeby ktoś, kto nie został wybrany przez zbór, przypadkiem sam nie zaczął sprawować jakiejkolwiek funkcji w zborze. Sprawowanie jakiejkolwiek funkcji w zborze, robienie czegokolwiek w imieniu zboru, dla zboru, nie będąc do tego upoważnionym przez zbór, jest narzucaniem się zborowi, jest czysto mówiąc klerykalizmem i żadna osoba, która coś robi w imieniu zboru, dla zboru, nie może tego robić sama od siebie. Może robić prywatnie wszelkie rzeczy, jakie mu się, oczywiście jej się podobają, bo to jest sprawa jej, ale gdy sprawa dotyczy zboru, na forum zboru, w związku ze zborem, musi mieć do tego upoważnienie zboru, który wybiera daną osobę do takiej czy innej funkcji, daje zwykle jej czas trwania tejże funkcji, no i mniej więcej zakres tego, co taka funkcja sobą oznacza. Gdyby wyborów nie było, to druga byłaby także niekorzyść, że nawet ci raz wybrani bo pełniliby tę funkcję nie wiadomo ile, prawda, i wiele lat, co też by oznaczało w końcu, że by prawdopodobnie tą funkcją się za bardzo przyjęli, tak zwana woda sodowa mogłaby im do głowy uderzyć, chociaż w Ludzie Bożym stanowiska nie są eksponowane, nie wiążą się z żadnymi dochodami, ale mimo to niektórzy nawet w tych stanowiskach, jakie są do dyspozycji w Ludzie Bożym, czy to na forum zborowym, czy szerzej ponadzborowym, dopatrują się pewnej atrakcji, takiej ze świeckiego punktu widzenia i chcą tych stanowisk, no akurat tutaj nie dla pieniędzy, bo pieniądze za tym nie idą żadne, ale pewnego rodzaju uznanie od braci, od innych jest z tym związane i niektórzy do tego uznania bardzo, bardzo chcieliby pełnić takie czy inne funkcje, dlatego też powinni być wybierani, żeby cały czas była kontrola nad tymi, którzy te funkcje pełnią. Gdyby widać było, że w trakcie pełnienia tej funkcji bardziej im zależy na uznaniu, jakie płynie z tej funkcji, niż na służeniu tym, którzy ich do tego wybrali, no to wtedy ci, którzy wybierają, mają co roku przynajmniej możliwość zatrzymania takiej osoby i nie wybranie jej na kolejną kadencję. Dlatego też takie wybory w Ludzie Bożym powinny mieć miejsce, no i mają miejsce, także my dzisiaj będziemy je mieli. Zbór oczywiście wybiera tylko i wyłącznie swoich sług, nie może wybierać sług ponad zborami, ponieważ ponad zborami Pan wybiera swoje narzędzia według własnego uznania, ale my wszyscy, czy tu jako członkowie zboru, gdzie mamy wpływ na tych sług, jakie nam służą, czy też my jako członkowie zboru w relacjach do ogółu Ludu Bożego, zawsze powinniśmy się trzymać tych sług, których Pan wybrał. Wierzymy, że jeżeli zbór wybiera swoich sług na podstawie kryteriów biblijnych i korzysta z rad brata Russella z szóstego tomu, to wybiera sług, których Pan by chciał, żeby w tym zborze byli. Dlatego mówimy często, w Biblii tak jest napisane, że Duch Święty, prawda, dokonał tego wyboru. Duch Święty w sensie boskich zasad, które są podane w Biblii, jeżeli one są przyjęte przez braci do swego umysłu, bracia tych zasad się słuchają i zgodnie z nimi postępują, to jeżeli dokonują wyboru według tych zasad, nie patrzą ze swego ziemskiego punktu widzenia, kogoś lubią, kogoś nie lubią, albo ktoś im się podoba lub nie podoba pod względem innym niż religijne, jeżeli dokonują wyboru na podstawie tylko kryteriów biblijnych, no to można powiedzieć, że to Duch Święty dokonał wyboru, no bo bracia nie patrzyli z ziemskiego punktu widzenia, zapomnieli o swoim doczesnym punkcie widzenia, który czasami może fałszować prawo takie wygląd, bo wiadomo, że jako ludzie możemy się czasami mniej lubić niż bardziej lubić, bo jeden komuś bardziej pasuje, jego sposób mówienia, argumentowania, albo jego uśmiech, albo brak uśmiechu. Natomiast przy kierowaniu się kryteriami biblijnymi mamy dużą dozę prawdopodobieństwa, że wybór będzie dokonany zgodnie z wolą Pana. Jeśli chodzi o sług ponadzborowych, których nie wybieramy, to znowu mamy bardzo dużą możliwość jednak wpływania, nie na ich wybór, bo to nie do nas zależy, ale mamy bardzo dużą możliwość wpływania na to, czy ich słuchamy, czy ich nie słuchamy. Bo Bóg, jak widzimy, dał jednostce, każdemu bratu, każdej siostrze, całą władzę nad tym, w co on wierzy i jak realizuje swoje poświęcenie. W zborze mają bracia pełny wpływ na to, kto im służy, bo mogą wybrać sobie lub nie wybrać. Mało tego, jeżeli osoba z zewnątrz przyjeżdża na usługę, to taki zbór ma również pełną władzę nie przyjąć tej osoby, która jest wysłana na usługę. To, co mieliśmy w naszym kraju prawie 2 lata temu problemy z tym, prawda, że niektóre zbory nie chciały skorzystać z usługi pewnego brata i to podobno było niewłaściwe, a jest jak najbardziej właściwe, bo zbór jest niezależny i może nie tylko wybiera swoich własnych członków, na swoich własnych starszych diakonów, ale także może z jakiegoś powodu, jeśli uzna to za właściwe, odmówić przyjęcia usługi, która jest mu proponowana z zewnątrz, ponieważ nie będzie dla niego budująca, albo ma swoje własne powody, z których się nie musi nikomu tłumaczyć, bo ma takie prawo jako zbór. Jak również każdy z nas, jako jednostka, może słuchać danego narzędzia pańskiego, albo nie. W zależności od tego, czy dostrzega w nim prawdę, którą on podaje, czy też nie. Jak wiemy, mamy podane tak zwane pewniki biblijne, wobec wszystkich nauki, które głoszą słudzy, o których sądzimy, że są sługami generalnymi, powinni głosić nauki, które są zgodne z 7 pewnikami biblijnymi. Jest to jedno kryterium, a drugie kryterium to powinniśmy także patrzeć na ich charakter, bo ci, którzy są sługami Pana, powinni swoim życiem potwierdzać to, że są sługami Pana, a nie sługami szatana. Jeżeli mielibyśmy kogoś, kto swoim życiem sugeruje bardziej, że ma więcej związek z szatanem niż z Panem, no to jaki to sługa, prawda? Wiemy, że na pewno Pan się kimś takim by nie posługiwał. Na dowód tego, że tak jest, przeczytam braterstwu, przypomnę, bo to czytamy mannę. Manna z 1 września, komentarz paruzyjny. Niedawno był 1 września, prawda? W drugiej połowie roku. I ten komentarz bardzo wymownie mówi, tylko że bardzo często czytamy i bracia wszyscy czytają mannę, ale czytają mannę często, żeby tam odklepać jak różaniec albo jak zdrowaśki w kościele katolickim. Odklepał jeden komentarz, odklepał drugi, no i za obowiązek swój spełnił. Jeszcze jak teksty poczytał, to już uważa, że dokonał wielkiego wyczynu w swoim chrześcijańskim życiu. A w tym akapicie paruzyjnym z 1 września jest podana cała zasada na temat stosunku do sług. I warto to przypomnieć, bo to jest do sług i w zborze, tylko że w zborze, mówię, mamy najwięcej do powiedzenia, bo każdy członek zboru może rękę wyciągnąć przeciwko słudze, którego nie uważa za sługę, którego Pan poleca. No a w przypadku innych sług, no to nie mamy takiego wpływu, ale albo słuchamy i korzystamy z ich usługi, albo nie, bo widzimy, że ich usługa to jakaś nie taka pańska. Zobaczmy, co Bratusa napisał. Powtarzam, jest to manna z 1 września. Każdy może otworzyć mannę i sobie poczytać ten akapit raz jeszcze. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Widzimy, co to pisze? Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż On jest wybrańcem Ojca. Czyli widzimy w naszym Panu wybór, że jest od Ojca, wobec tego idziemy do Niego. Tak? Opuszczamy wszystko, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Czyli mamy, czyli charakter, postawa danej jednostki jest też ważna. I Bartosz pisze, że my dlatego wszystko opuszczamy, czyli poświęcamy się Jemu, bo widzimy w Nim objawiony charakter Ojca, któremu więc to jest ktoś, kogo Bóg do nas posłał, wobec tego wszystko poświęcamy i do Niego idziemy. I potem producent przenosi to na relacje wobec wszystkich innych sług, jakie mamy. Tak? Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek ludzkiej istocie udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Czyli z tego samego powodu, co w przypadku naszego Pana. Widzimy, że jest wybrańcem Ojca, widzimy w nim objawiony charakter Ojca. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że, jeszcze raz podkreślam, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. No chyba to jest logiczne. Jeżeli jakiś sługa postępuje, albo mówi w sposób, który przeczy temu, co by Bóg mówił, czyli innymi słowy, nie wyobrażamy sobie naszego Pana na Jego miejscu. Jeżeli ktoś w swoim życiu albo w swojej służbie stanie i mówi coś, o czym podejrzewamy, że nasz Pan na pewno by nie powiedział, bo to się kłóci z tym, co my wierzymy, znamy prawdy, no to czy jest to sługa z wyboru Pana? Pan dotyka wtedy naszego serca zrozumieniem, że to jest sługa z Jego wyboru? No chyba nie, no ale to każdy właśnie musi sam, to jest nasze poświęcenie. Każdy sam musi dla swojego własnego, w swoim własnym poświęconym życiu patrzeć, słuchać, co mu jest podawane, przez kogo jest podawane i na podstawie tego, co mu jest podawane, oceniać źródło, od którego to pochodzi. Pan wskazuje tych, których chce mieć za swoje narzędzia, i to na każdym z możliwym poziomie, począwszy od naszego Pana, przez członków gwiezdnych, przez sług na czasie, przez pielgrzymów, ewangelistów, starszych i diakonów. Wskazuje te osoby poprzez to, poprzez służbę, jaką te osoby wykonują, poprzez to, czym oni są, co oni mówią. Nie ma zgłaszania się samemu do jakiejkolwiek funkcji w Ludzie Bożym. W Ludzie Bożym nikt się nie może, nie powinien zgłaszać do pełnienia takiej czy innej funkcji. Chociaż w świecie jest to ma miejsce, obsada stanowisk kierowniczych w świecie odbywa się często na zasadzie, że się zgłaszają pewne osoby, kandydaci do jakiegoś urzędu, zwykle kierowniczego, zacnego, takiego powabnego w oczach tego świata. No i potem jest tak zwany konkurs i w tym konkursie wygrywa któryś z tych kandydatów na dyrektora, czy prezesa, czy kierownika dowolnego pionu. Nie ci, którzy kandydują, to mało tego, że się sami zgłaszają, co w Ludzi Bożym nie powinno mieć miejsca, to jeszcze potrafią szkodzić tym innym, którzy też się zgłosili razem z nimi. Czyli kopią dołki pod konkurencją. To widzimy w świecie polityki, prawda? Gdy kandydują różni kandydaci, to jakie wyciągają prawdziwe, półprawdziwe lub nieprawdziwe sensacje na temat przeciwnika i tam pokazują, rozgłaszają to, myśląc, że w ten sposób podetną mu nogi, prawda? I będą mieli lepszą gwarancję, większe szanse na wygranie w stosunku do tego kandydata, którego w tak brzydki sposób będą chcieli zlikwidować jeszcze wcześniej, jeszcze w przedbiegach, prawda, zanim dojdzie do wyborów. Chociażby uczciwie czekali na ten wybór i co tam będzie wybrane, to jeszcze przed wyborem tak sobie chcą zapewnić ten wybór, że niszczą drugiego kandydata, zanim dojdzie do samego wyboru. W Ludzie Bożym ma być inaczej. Nikt się nie zgłasza, jedni wybierają drugich, a ci wybrani już do urzędów dodatkowo powinni mieć jeszcze tyle pokory, by nie zabiegać o ten wybór, by go się nie spodziewać, by na niego nie liczyć, nie oczekiwać i nie sugerować żadnego wyboru. W czym bardzo dobrym przykładem jest dla nas Saul. Mam na myśli króla. Nie Saul z Tarsu, tylko króla żydowskiego. I jego postawa w czasie rzucania losów na pierwszego króla Izraela. Znamy tą historię, jak to Samuel kończył swoje życie. Jego synowie już nie byli tacy zacni jak Samuel. Ludzie się obawiali, naród żydowski się obawiał, że po śmierci Samuela jego synowie, niestety znacznie, znacznie gorsi niż ojciec, nie będą dobrymi sędziami, że będzie im źle pod rządami synów Samuela, może nie tyle powiedziałem pod rządami, bo wtedy oni rządzą, tylko sędzią, ale będzie im źle, gdy oni będą tymi przedstawicielami na miejscu Samuela. No i zapragnęli króla. Jeszcze za życia Samuela przyszli i powiedzieli mu, chcemy króla, daj nam króla, ponieważ inne narody mają i my też takiego króla chcemy. No i wtedy wiemy, Bóg miał żal do narodu żydowskiego, powiedział Samuelowi, że to nie ciebie odrzucili, tylko mnie odrzucili, ale dobrze, niech mają. Mało tego, wskazał Samuelowi, kto tym królem będzie, właśnie wskazał na Saula, tam gdzie Saul właśnie akurat pas jakieś bydło, czy owce, kozy zgubiły się ojca, który on wypasał. I ten Saul przyszedł do Samuela z prośbą o pomoc w znalezieniu tychże owiec. Myślałem, jako Samuel jako prorok Pana, pewnie wiedzie, że są moje owce, prawda? Po co mam chodzić szukać? Pójdę, zapytam proroka Pana. On mi pokaże, czym dał dowód, że wierzył w Samuela jako Pana, jako narzędzie pańskie, że ten mu pomoże w znalezieniu bydła, które się jego ojcu zgubiło, a pewnie on za nie odpowiadał, bo wypasał. I on go już namaścił, tegoż Saula na króla, tylko na razie nikt o tym nie wiedział. Wiedział tylko Samuel i wiedział Saul. No i Saul na razie o tym nigdzie nikomu się nie chwalił, że co Samuel mu powiedział, że go namaścił. A Samuel i tak wezwał starszych wszystkich tych plemion izraelskich, bo chciał dokonać wybory, bo nie chciał, żeby ktoś pomyślał, że on sobie sam prywatnie wybrał Saula i potem będą może, tylko chciał pokazać, że to jest wybór Boga i odbyło się losowanie. Czyli jeszcze pomimo tego, że wybór został już dokonany przez Boga, to jednak odbyło się głosowanie na oczach wszystkich starszych Izraela, żeby było klarowne, jasno dla wszystkich, że to jest wybór Boży, a nie wybór samego Samuela. Zobaczmy do pierwszej Samuelowej, do tego fragmentu, bo tam jest bardzo ładna postawa, taka postawa, która ludowi Bożemu też powinna się przydawać tym, którzy są wybrani do różnych stanowisk, jak oni powinni reagować. Właśnie to, a czasami się czuje, prawda, że niektórzy bracia, żeby być wybrany do dowolnego urzędu, to mało się nie skręcą, jak to się mówi, prawda? I tak bardzo im do tego śpieszno i wiele by dali komplementów i różnych innych prezentów, żeby uzyskać, mówię o funkcjach ponadzborowych, bo w zborze raczej w ten sposób to nie jest, chyba że w jakichś dużych zborach może coś takiego się dzieje, ale w małych na pewno nie, bo w małych jest zdrowsza atmosfera. Więc zobaczmy do 1 Samuela 10 rozdziału, rozdział 10, od 17 do 23. Samuel zwołał wszystkich lud, i będzie losowanie. Kto będzie królem? Niech Pan pokaże swój wybór. A Samuel zwołał lud do Pana do Mispy i rzekł do synów izraelskich, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki waszych wszystkich królestw, które was uciskały. Wy zaś wzgardziliście dzisiaj Bogiem swoim, który was wybawił ze wszystkich waszych niedoli i ucisków i mówicie do Niego, ustanów nad nami króla. To też stańcie teraz przed Panem, według waszych plemion i według waszych tysięcy. Zauważmy, że tutaj mamy, prawda, to jest wyrzut Samuela wobec Izraela od Boga, że wzgardzili nim, no ale chcecie króla, proszę bardzo, dokonamy teraz wyboru. A gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskim, los padł na plemię Beniamina, bo losowanie odbywało się na które pokolenie, potem który ród w tym pokoleniu i potem ta osoba. Następnie kazał wystąpić plemieniu Beniamina, ród za rodem, i los padł na ród Matriego, a potem padł los na Saula, syna Kisza, i szukali go, ale go nie znaleźli. Saul wiedział, że on będzie wybrany królem, bo wcześniej Samuel mu powiedział, go nawet namaścił. On wiedział, że ten wybór to tylko po to, żeby pokazać Izraelowi, jaki jest wybór Pana. No i co zrobił? Siadł sobie w pierwszym rzędzie i czekał, kiedy go poproszą do medalu, do uściśnięcia dłoni, czy do pokazania go królem. Nie, nie mogli go znaleźć. Padło na Saula, ale go nie ma. I następnie wezmę, więc go nie było, więc pytają Pana, czy jakaś pomyłka nastąpiła? No nie, wybrałeś, pokazujesz, a jego nie ma. To chyba my się zrozumieliśmy, czy coś. Więc ponownie pytali Pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż? A Pan odrzekł, tak, lecz ukrył się w taborze. Czyli tam gdzieś w wozach, tam gdzieś z torbami poszedł na zaplecze, bo oni przyjechali z tymi torbami, i on tam w tym obozie, gdzie oni tam mieli swoje tabory, tam się schował. No bo, jakże tak powiem, skromność, pokora, nieśmiałość, wszystko jedno, co to było, prawda, ale rzeczy, które wskazywały, że Saul, wiedząc, że będzie wybrany, bo wierzył, że Samuel jest od Pana, skoro Samuel mu powiedział wcześniej, go nawet namaścił, to wiedział, że Pan teraz to potwierdzi, że padnie na niego wybór. No i już po prostu, że tak powiem, się wycofał, a nie siadł w pierwszym rzędzie, czekał, kiedy padnie jego nazwisko. Wybory miały już miejsce w czasach apostolskich. To tyle tak tytułem takiej dygresji odnośnie postawy nas, którzy sobie jesteśmy wybierani do czegokolwiek. Jeżeli ktoś ma inną motywację, taką, która jest z punktu widzenia biblijnego niezalecana, nie będzie dobrym sługą dla Pana, on będzie służył sobie, a nie Panu. Nie prawdzie, tylko swojemu punktowi widzenia. Ach, tak jak zresztą nasz Pan powiedział, że kto przychodzi od Pana, to szuka chwały tego, który go posłał, a kto przychodzi od samego siebie, szuka swojej własnej chwały. Dzieje apostolskie 14, 21-23. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich panów, którego uwierzyli. Tutaj mamy w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej wkładanie rąk. Wiem, że nie było to wkładanie rąk, tylko bardziej wyciąganie rąk. Rękoma ruszano, ale były te ręce wyciągane, a nie wkładane. No, Biblia Warszawska przetłumaczyła to tak, prawda, jak według zwyczaju różnych kościołów nominalnych, gdzie pewnie ten wybrany, na niego są wkładane ręce i w ten sposób udzielane jest mu błogosławieństwo do tego urzędu. Ale tak w sumie, chociaż ta Biblia Warszawska spróbowała coś z tymi rękami zrobić, że tam by wkładali, bo inne przykłady, na przykład Biblia Warszawsko-Praska, tak zwanego Romaniuka, pisze, że ustanowili im starszych, w ogóle ruch rąk ich nie interesuje, ustanowili, a ustanowić możemy, wiemy jak. Można z Warszawy ustanowić, tam w centrali, nazwiska wpisać, przysłać listę, to będą wasi starsi. Biblia Tysiąclecia też mówi, że ustanowili im starszych, też z centrali można to załatwić. Biblia Gdańska mówi im przez głosy postanowili starszych, to właśnie tutaj mamy przez głosy postanowili starszych, chyba w sumie tutaj Biblia Warszawska, nie, Biblia Gdańska, przepraszam, nie mówi o ruchach rękami, ale mówi o głosach, czyli sugeruje wyraźne głosowanie. A kody, moje ulubione kody, które tłumaczę, zawsze chwalę, najlepiej sprawę załatwiają, no bo to jest pozycja naukowa i tam nie ma raczej tendencji do tego, żeby wypaczać w stronę jakiegoś kościoła. I cały werset odczytam wobec tego, ten 23 z kodów Vocatio. Wybrawszy przez wyciągnięcie rąk zaś im wywołanych w społecznościach starszych, czyli wspomnianych społecznościach, bo tam wcześniej były parę zborów wymienionych, pomodliwszy się wśród postów, poddali ich panów, którego wierzyli. Wybrawszy przez wyciągnięcie rąk. Dosłownie, bo jak wiemy, to greckie słowo heido to neo oznacza wybrać przez wyciągnięcie ręki albo przez oddanie głosu, przez głosowanie, ale nawet a lepiej to przez wyciągnięcie ręki, bo to pokazuje, że głosowanie ma być jawne. Gdyby było wybrać przez oddanie głosów, to można oddać także głos w głosowaniu tajnym i wtedy, chociaż byłoby głosowanie, to jednak nie takie, jak Biblia zaleca, bo Biblia zaleca wybór jawny, tak żeby wszyscy widzieli, kto jaką pozycję, stanowisko wśród wybierających zajmuje wobec tych, którzy są wybierani. Tytus 1:5 jeszcze zacytujemy. Tam Paweł mówi, dopisze do Tytusa, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Ustanowił starszych, jak ci nakazałem. Tutaj nie mamy greckiego heirotoneo, tylko słowo katistemi, to znaczy rzeczywiście postawić, ustanowić, zarządzić. No ale jest chyba rzeczą oczywistą, że jeżeli miał to Tytus zrobić tak, jak mu nakazał Paweł, to na pewno Tytus to zrobił w ten sposób, że przedstawił temu zborowi w Krecie zasady, że poprzez heirotoneo, wyciąganie rąk, muszą wybrać sobie swoich starszych, bo takie jest zalecenie apostoła. Na pewno Tytus nie otrzymał od apostoła zadania, żeby pojechał na Kretę i w Krecie powiedział, którzy z tamtejszych będą starszymi według własnego uznania, no bo to by było niezgodne z tym, co apostołowie zalecają. Spójrzmy teraz przez chwilę na kwalifikacje, jakie ci bracia starsi i diakoni powinni mieć, żeby nasz wybór, tak jak mówiliśmy na początku, był wyborem nie naszym prywatnym, według tego, jak nam się wydaje, według tego, jak się komu kto podoba, tylko według zasad biblijnych, a tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że wybieramy sług tak, jakby wybrał to Duch Święty, gdyby tutaj nasz Pan, gdyby tutaj był, albo Duch Święty, którego powinniśmy mieć w naszych umysłach. Jeśli chodzi o starszych, to jak wiemy, starsi nie mają rządzić zborem, tylko nasz Pan jest jedynym władcą takiego zboru. Starsi mają służyć, doglądać, pomagać jako słudzy, przedstawiciele Boga wobec braci. Łaska Boga, tak się już zawsze złożyło, że łaska Boga, błogosławieństwa Boże zawsze spływają dla ludu Bożego poprzez jakieś narzędzia. Bóg oczywiście błogosławi każdego oddzielnie, z opatrznością. Opatrzność każdego osobna jak gdyby dotyczy. Ale jeśli chodzi o podawanie prawd, zrozumienie prawd, Bóg nikomu z nas nigdy nie podaje prywatnie zrozumienia żadnych prawd. Zatem nie możemy liczyć na to, że na podstawie własnych studiów zrozumiemy prawdę, którą Bóg podaje. Bóg podaje prawdę poprzez swoje narzędzie, które ma na czasie, dlatego trzeba bardzo pilnować, żeby się trzymać właściwego narzędzia. Trzeba to narzędzie zidentyfikować i potem, kiedy ono już służy, też cały czas sprawdzać, bo żadne narzędzie nie ma nigdy pewności, że będzie wierne do końca swojej służby. Właściwie może źle powiedziałem. Według tego, co napisał brat Johnson na podstawie tekstu słów naszego Pana, kto wami gardzi, mną gardzi, kto was odrzuca, mnie odrzuca, członkowie gwiezdni mieli gwarancję, że będą wierni w sprawowaniu swego urzędu i tak brat Johnson ten werset zinterpretował. Natomiast wszyscy inni słudzy, którzy nie są członkami gwiezdnymi, nie mają żadnych gwarancji, że w swojej służbie będą wierni do końca, a historia pokazuje, że było wiele różnych sług, którzy byli sługami dobrymi przez pewien czas, a potem takimi się przestawali być. Zatem lud Boży powinien sprawdzać to, co narzędzia im podają cały czas, bo jeżeli nawet narzędzie, którego Pan używa, pobłądzi, to dlaczego my mamy pobłądzić razem z Nim? Bóg każe sprawdzać, każe patrzeć na to, co pijemy. I Bóg udziela błogosławieństwa ludowi Bożemu poprzez swoje narzędzia, bo błogosławieństwa w zrozumieniu praw. To jest rzeczą oczywistą. Dlatego też trzymamy się narzędzia Pańskiego. Mało tego, sprawdzamy wszystko to, co on podaje, już nie tylko po to, żeby nas nie oszukał, co też jest przecież możliwe, bo może on być niewierny i na coś podawać nieprawdę, ale może jeszcze ważniejsze, sprawdzamy po to, żeby prawdę, którą on podaje, rozłożyć na elementy pierwsze. Jeżeli tej prawdy, którą nam jest podawana, nie rozłożymy na elementy pierwsze, czyli dokładnie nie zbadamy, nie sprawdzimy, nie utwierdzimy się, że to jest prawda, którą Pan nam podaje, ona nie pójdzie nam na naszą duchową strukturę. Nie pójdzie do naszego duchowego umysłu, woli, serca, bo będzie to prawda, która może nam bardziej zaszkodzić. Tak jak szkodzi bardzo wielu różnym osobom. Ci, którzy nie sprawdzają, tylko łykają prawdę, nawet jeżeli to jest czysta prawda, to łykają tą prawdę i razem z tą prawdą są gotowi w każdej chwili łyknąć i nieprawdę, albo półprawdę, albo mieszankę prawdy i błędu. I tak też robią. Więc prędzej czy później będzie kara za takie podejście do prawdy, bo Bóg specjalnie dopuszcza na dużą ilość błędów. Dlaczego mamy tyle błędów na świecie? Dlaczego Biblia i nasz Pan, który tą Biblię od Boga podał, w Starym Testamencie jako Logos ją podawał, w Nowym Testamencie podawał już jako nasz Pan z nieba poprzez swoje napisane narzędzia, tą prawdę, którą od Boga otrzymał. Jak gdyby, ktoś powie, nie był w stanie dopilnować tego, żeby ta prawda była czysta. On był w stanie dopilnować, ale nie chciał dopilnować. Jeżeli są niektórzy, którzy chcą wypaczać, proszę bardzo. Mówi, to nawet jest mi na rękę. Ponieważ ci, którzy chcą wypaczać, dadzą odpowiednie warunki dla rozwoju dla moich prawdziwych dzieci. Jeżeli będzie duża ilość błędu, to moje prawdziwe dzieci będą musiały się pilnować, będą musiały badać, będą musiały studiować i być bardzo, bardzo pilne, wiernie trzymać się prawdy. Ja właśnie potrzebuję takich trudnych warunków, w których ci moi wierni będą prawdy szukali i tylko prawdy i żadna rzecz nie będzie dla nich istotna. Nie będą niczego łykać, tylko będą się wszystkiemu przyglądać i badać, czy ta się rzeczy mają. No i Bóg to prawdę podaje poprzez swoje narzędzia. I dlatego w zborze mamy także sług, bo moglibyśmy powiedzieć, cóż, możemy jesteśmy być zborem, mamy trafniejszą prawdę, mamy tomy epifaniczne i wszelką inną literaturę, każdy może sobie zaprenumerować i czytać, a w zborze się najwyżej spotkajmy, to sobie pośpiewajmy, albo sobie zróbmy ognisko i kiełbaski pojemy, może gitara się znajdzie w pobliżu, to można też zagrać. I tak w kościołach nominalnych oni swoje spotkania spędzają. Jest to tylko i wyłącznie społeczność, żeby pobyć razem, tak jak ludzie tego świata. Seniorzy starsi idą do klubu seniora i sobie tam siedzą kilka godzin, no żeby pobyć razem, bo im jest smutno samym być w domu, bo są samotni. No zrozumiałe. Ale lud Boży nie powinien przychodzić dla społeczności, żeby tylko sobie ze sobą pobyć. To ma pewne znaczenie również, ale to jest na drugim miejscu. Lud Boży się zbiera po to, żeby się budować w prawdzie. Ponieważ pomimo tego, że prawda jest podawana przez różnego rodzaju narzędzia i każdy ma do niej dostęp, to albo też sami wiecie, nie każdy jest w stanie tą prawdę wyciągnąć, nawet z tych pism, które są napisane przez słowo narzędzi pańskich. Pan Johnson Susi kiedyś napisał, że Biblia została napisana w sposób trochę tu, trochę ówdzie, dlatego bez prowadzenia Ducha Bożego nikt Biblii bezpośrednio sam na własny użytek nie zrozumie i nie przedstawi spójnego jakiegoś harmonijnego planu Bożego, ale i literatura prawdy, częściowo, po części, szczególnie ta epifaniczna Bata Johnsona jest pisana trochę tu, trochę ówdzie i jak wiemy, niektórzy czytają, studiują, badają i mówią, że to jak gdyby jest trudne albo widzą sprzeczności w tym, zaczynają coś tam atakować nawet, no bo wydaje im się, że coś jest nie tak. Wobec tego ci lokalni słudzy, którzy właśnie między innymi wybieramy sobie w zborach, też mają to zadanie, żeby ułatwić przyjmowanie przez braci tych prawd, które chociaż są napisane, wydrukowane tu lub tu, niekoniecznie dla każdego mogą być równie jasne i zrozumiałe. Jest taki starszy na przykład zborowy, który ma wykłady w zborze, prawda, wybierany jest przez taki, bo powinien to wszystko śledzić, badać, rozumieć, no i umieć o tym opowiadać innym w sposób taki, który będzie zrozumiały dla nich, jeżeli forma pisemna nie jest dla nich zrozumiała, czasami tak się zdarza. A nawet jeszcze kwestia nie tylko zrozumienia, także kwestia innego spojrzenia, bo dobry wykład to nie powinien polegać na tym, że się weźmie artykuł i go się opowie braciom. Niestety takich wykładów mamy bardzo dużo. Że wykład polega na odtworzeniu tego, co jest w sensie prawdzie, albo odtworzeniu tego, co jest w tomu. No to w tomie. Jeżeli to jest tylko polega na odtworzeniu tego, co jest napisane w sensie prawdzie, to sądzę, że każdy brat, który tego wykładu słucha, mógłby sobie sam to przeczytać, miałby dokładnie to samo. No bo po co mu to samo? Jeżeli już coś mówisz, to chociaż uczyń to w sposób inny. Bardzo to kiedyś napisał, prawda, że dobrze powiedziany wykład, dobrze przygotowany wykład, to ma być wykład, który bazuje nie na jakimś jednym wykładzie, którego się ciurkiem omówi, tylko wykład, który tworzy się nowy temat z różnych innych tematów, które są dostępne. I powstaje taki brat starszy, chociaż nie jest wielkim narzędziem Pana. Pan przez niego nie daje zrozumienia prawd innym braciom, ale ten starszy przeczytał 100 wykładów różnych na różne tematy. Jak masz 100 wykładów dobrze zrozumianych, albo może 150, a może 200, zależnie ile tam się naczytał, prawda? Ile zrozumie. To mając tak dobrze tyle różnych rzeczy, potrafi z tych 100 na przykład odwołać się do 3, 4 czy 5 z tych 100, z tych 200 i zrobić jakiś nowy temacik, który jako taki nie jest nigdzie napisany w literaturze prawdy. I ktoś powie, no to co, stworzył coś nowego? Stworzył. I stworzył i nie stworzył. Bo stworzył coś nowego, bo nikt nie ułożył tego tematu w ten sposób, bo takiego tematu pod tym tytułem nie ma. Ale wybierając fragmenty z różnych miejsc, stworzył coś, co bracia mogą chętnie posłuchać, co będzie budujące, czego sami nie zauważyli do tej pory, ponieważ akurat nie pokojarzyli tego, a może tyle tematów nie przeczytali, tyle tych artykułów 100 albo 200, albo nie mają za bardzo czasu na tym się zastanawiać, albo cokolwiek innego, tak? Otóż nie będziemy w powody w tego wnikać, ale tak jest. I taki powinien być wykład, żeby bazował na tym, co słudzy napisali, bo wiadomo, nie powinien mówić od siebie, bo on nie ma też bezpośrednich objawień od Pana. Żaden pielgrzym też już dzisiaj nie ma żadnych objawień. Czasami dawnymi czasy się zdarzało. Ci bardziej wybitni pielgrzymi mieli pewne odkrywcze myśli, a teraz odkrywczych myśli nie ma nikt, prawda? Bo jak widzimy, prawda, od dłuższego czasu nie jest nowa podawana. Bazujemy na tym, co było podane. Wobec tego, skoro nikt nie ma odkrywczych nowych myśli, to tym bardziej nie mają je pielgrzymi, choćby najbardziej wybitni i najbardziej pokorni. Wobec tego umiejętność powiedzenia wykładu to sprowadza się do tego, żeby na bazie tego, co jest podane, tworzyć pewne nowe treści, nowe spojrzenie. Czasami coś poszerzyć, mamy teraz dostęp do internetu, do mnóstwa różnych informacji, których brat Johnson na przykład nie miał i możemy wspomóc prezentację brata Johnsona przez dodanie dodatkowych dowodów, których on nie podał, na przykład, bo nie miał do nich dostępu. Bo w tamtym czasie nikt nie miał do nich dostępu. A w tej chwili są możliwości takie, że mamy duże, duże możliwości. Zajrzymy w takim razie do pierwszego Tymoteusza, trzeciego rozdziału 1-7, żeby te kwalifikacje sobie przypomnieć. Pierwszy Tymoteusz 3:1-7. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo, czyli urząd starszego, tak to w Biblii Warszawskiej jest nazwane, się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny mąż jednej żony. To znaczy, że musi być żonaty? Czy może być kawaler? No może być kawaler. Dlaczego pisze mąż jednej żony? Żeby nie miał dwóch. Albo trzech, czyli chodzi o to, żeby był wierny. Nie musi być niekoniecznie żonaty, ale oczywiście jak ci, którzy lubią swoje teorie wyprowadzać, to mówią, pisze, że musi być żonaty i kawalera nie wybierzemy do urzędu, bo musi być mąż jednej żony, ale to jest oczywiście już wypaczenie, bo jeżeli wiemy o tym, że Biblia zaleca, żeby nie było wielożeństwa i jeżeli wobec tego on mówi mąż jednej żony, to właśnie z tego tytułu, bo w dawnymi czasy wielożeństwo było powszechne. Gdy Biblia była pisana, wiele osób miało wiele żon. Jeszcze i wśród Żydów, jak wiemy, w Starym Testamencie postacie biblijne i to wierni słudzy mieli po kilka żon i było to w porządku, ale w Kościele wieku Ewangelii Bóg nie przewidział takiego rozwiązania. Prawdopodobnie dlatego, że skoro Paweł pisał, że dobrze byłoby nawet nie mieć żadnej żony, no to jak już jedna, to chyba wystarczająco dużo, prawda? Bo dwie czy trzy, to wtedy rzeczywiście ten sługa miałby sługą Ewangelii, jak miałby tych pięć żon, no to wiadomo, co to z niego byłby za sługa Ewangelii, miałby za dużo rzeczy tego świata na uwadze. Więc mąż jednej żony to nie znaczy, że musi ją mieć, znaczy, żeby nie miał więcej. Trzeźwy, umiarkowany, moje kody, posadzałem wszystkie te cytaty w kotach także, na umiarkowany tłumaczą rozsądny. Rozsądny. Umiarkowany, czyli rozsądny, no bo może i to wierzę bardziej zawsze kodom, bo też bardziej mnie przekonuje, że ktoś jest rozsądny niż umiarkowany, ale to umiarkowany to jakby z umiarem, prawda? Żeby z umiarem postępował do pewnych rzeczy, żeby nie popadał w krańcowości. Przyzwoity, kody na przyzwoity mówią uporządkowany. Co też lepiej mi pasuje, prawda? Uporządkowany, czyli taki dobrze zorganizowany. Chociaż przyzwoity też jest dobrą rzeczą, no a to bardziej przyzwoity idzie bardziej w charakter, prawda? Czyli żeby był uczciwy. Jest przyzwoity, uporządkowany, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierżysty, to znaczy nie awanturnik. Tak w kody mówią, żeby nie był awanturnikiem, czyli nieskłonny do bicia, nieporywczy, do łatwego popadania w kłótnie. Lecz łagodny, kody mówią nie łagodny, tylko życzliwy. Nieswarliwy, kody mówią niewojowniczy. Dobrze. Niechciwy na grosz, kody mówią nieprzywiązany do pieniędzy. To chyba też lepiej trochę, bo jednak niechciwy na grosz, to sugeruje, że co? Że ja, że taki starszy, na przykład jak bym był tutaj stał, to będę chciwy na grosz i będę tak działał w moim zborze, żeby zarobić. No przecież wiadomo, że w zborach się nikomu nie płaci za to, wobec tego chciwość na grosz tutaj nie występuje, no bo tu nie ma grosza. Także znowu kodę wydaje mi się lepiej, to daje nieprzywiązane do pieniędzy, czyli nie uważający, prawda, pieniądze za pierwszą rzecz w życiu, najważniejszą. bo na przykład jeżeli z powodu służby dla Pana przyjdzie mu coś stracić, bo na przykład ma taką pracę, na przykład jest taksówkarzem i jak taksówkarz ma w niedzielę dobry kurs, na przykład ja jestem taksówkarzem i mam zebranie, a tu mi klient przychodzi i do Warszawy, prawda, 500 zł płaci, no to myślę, 500 zł? Pojechałbym do Warszawy, to tam jakoś sobie poradzą. W Dobrowie zebranie, to Marek czy Edziasz mnie zastąpią i siadam i jadę 500 zł w kieszeni. Więc chyba bardziej nieprzywiązane do pieniędzy, żeby pełniąc służbę na polu prawdy, z powodu przywiązania zbytniego do pieniędzy, przypadkiem nie wybierał tego drugiego. Także myślę, że to jest lepsze oddanie nieprzywiązane do pieniędzy niż niechciwy na grosz. Ale o to chodzi. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wielkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony. Piękny jest oryginał, bo okazuje się, jak kody pokazują, że w oryginale jest, nie może to być dopiero co zasadzony. Tak jak w ogrodzie, najpierw termin ogrodniczy. No ale bardzo ładna, prawda? Bo jak dopiero się posadzi jakąś roślinkę w ogrodzie, to zaraz zjedziemy z tą roślinką na wystawę i chcemy ją eksponować, bo nam się może w ogóle nie przyjmie. Może ona usnie, a my już na całą wieś roztrąbiliśmy, jak mamy piękny krzew, bo właśnie godzinę temu go posadziliśmy. Już ludzie biegną, zanim doszli, on już usnął, bo się nie przyjął. Więc bardzo dobrze, tak? Nie może być to dopiero co zasadzony, nawrócony. Gdyż mógłby zbić się w pychę, bo wiadomo, będąc nowym, nie ma rozwiniętego charakteru, łatwo mógłby z powodu jakiegoś urzędu, który dostał od braci, pomyśleć, że jest ważniejszy niż jest. I popaść w potępienie diabelskie. Potępienie diabelskie, takie jakie spotkało diabła, który uniesiony pychą z powodu stanowiska, jakie od Boga otrzymał, zapragnął czegoś więcej. Bo jak wiemy, to co szatan zrobił, prawda, będąc Lucyferem, to jest właśnie to. Tak mu się podobało być Lucyferem, prawdopodobnie numerem 3 we wszechświecie, a potem tak mu się bardzo spodobało mieć Adama i Ewę pod swoją kontrolą z ramienia Bożego, Bóg na to pozwolił, żeby go wypróbować, co on zrobi, jak tą funkcję będzie pełnił, że postanowił ich pod siebie wziąć i zabrać od Boga, prawda, tych Adama i Ewę i ewentualną całą rodzinę, jaka się z nich zrodzi. To właśnie o to chodzi u tego nowotnego, tego nowo zasadzonego. Bo mógłby się wbić w pychę i w potępienie diabelskie. To właśnie w potępienie takie, jakie spotkało diabła. Ktoś nowy, ktoś nie do końca rozwiniętym charakterze, mógłby z tego powodu, że ma jakikolwiek urząd i znaczenie wśród ludu Bożego, nawet na terenie lokalnego zboru, mógłby zacząć czuć się zbyt ważnym i chcieć jeszcze więcej, więcej i więcej i wtedy popada w potępienie diabelskie, jakie spotkało diabła. Czyli to jest po prostu klerykalizm. Bardzo łatwo można popaść w klerykalizm. I to się słyszy i widzi ten klerykalizm na różnych formach, czego Pan, jak mówił w objawieniu, nienawidzi. Nienawidzę uczynków nikolaitów, czyli klerykałów. Wracamy do cytatu. A powinien też się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Moje kody mówią, żeby nie popaść w pułapkę oszczercy. No to sidła to pułapka, ale to też właśnie dobrze, jednak te dobre tłumaczenie nasuwa inne myśli, prawda? Czy potem to sprawdzałem gdzie indziej. Nie popaść w sidła diabelskie albo nie popaść w pułapkę oszczercy. Chodzi tutaj o to, że musi mieć opinię, zauważmy, tu jest powiedziane, że powinien mieć dobrą opinię u tych, którzy do nas nie należą. Czyli do ludzi spoza zboru, a więc do ludzi tego świata. No w naszym przypadku nominalnych chrześcijan. Kiedyś tam na początku to u pogan, u sąsiadów, prawda, kimkolwiek by oni nie byli. Czyli w naszym przypadku raczej mamy wokół siebie nominalnych chrześcijan, czyli przeniesiony na nas grunt. To by znaczyło, że powinniśmy mieć, ci, którzy są sługami, którzy mają być tymi starszymi, powinni się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, czyli powiemy u nominalnych chrześcijan. Z jakiego powodu? Aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w pułapkę oszczercy. Czyli powinniśmy mieć opinię dobrą u ludzi tego świata. Sąsiadów, w pracy, uczciwego i prawego człowieka w różnych tych właśnie relacjach, jakie mamy w tym świecie, gdyż w przeciwnym razie nasz wpływ na innych w kierunku do Boga będzie zerowy. Jak u Mateusza 5,16 możemy przeczytać, zobaczmy, Mateusza 5,16, jest tam element, który pokazuje, jak możemy wpływać tym, kim jesteśmy, na innych, nie tylko tym, co mówimy. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Jak niech świeci? Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To dotyczy każdego chrześcijanina, ale starsi to tym bardziej powinni, prawda? Bo oni będą zawsze, oni są tymi, którzy niby tam prowadzą, prawda, którzy tam nauczają. Jeżeli oni są inni w swoim życiu niż próbują mówić, no to w takim razie szatan to wykorzysta. Zobaczmy, zostawi pułapkę. Jeżeli w życiu kogokolwiek z nas, a szczególnie starszych, to jest kryterium, bo dla w przypadku innego chrześcijanina on nie jest do niczego wybierany, więc jak ma ten problem, no to ma, no to jego sprawa z Panem, prawda, i, no, i psuje może sprawę pańską, ale ten, który ma mieć urząd, no to psuje jeszcze bardziej, więc chociaż nie dawać mu żadnego urzędu. Jeżeli w życiu jakiegoś takiego człowieka znajdzie się coś negatywnego, coś, o czym sąsiedzi wiedzą, coś, o czym w miejscu pracy wiedzą, że to jest nie w porządku według kryteriów tego świata, czyli ma złą opinię ludzi tego świata, to szatan wykorzysta to coś, zostawi na niego pułapkę, wykorzysta to, rozgłosi to w taki czy inny sposób, żeby zniszczyć jego wpływ na innych, który mógłby mieć, a jednocześnie dla sprawy Pana i do tego zboru, bo powiedzą, o, ci wasi starsi, ci wasi nauczyciele, no to co oni, mówisz tak czy owak, a wiesz, co on robi tam czy tam, wiesz, co on robił w pracy, a wiesz, jak on wczoraj zachował się na ulicy, a wiesz, jak on się w domu zachowuje, a wiesz, że on bije żonę i tam policja czasami przyjeżdża. No i więc to są właśnie ta pułapka oszczercy, jeżeli ktoś ma taką opinię, nie powinien być przynajmniej starszym. To w ogóle wstyd nawet, gdyby ktokolwiek z braci taki ktoś miał, ale jak już ma, to chociaż niech nie będzie starszym w zborze, bo wtedy całą sprawę jeszcze psuje bardziej niż szary, zwykły członek. Starsi są także opisani u Tytusa 1, 5 do 11. Też tam zajrzymy. Tytus 1, 5 do 11. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. To czytałem, prawda, na początku ten werset i mówiłem, że na pewno to także było zrobione według tych zasad z Hieroteneo. Ale teraz nas ciekawi dalej, więc lecimy dalej. Takich, którzy są nienaganni. Kody mówią nieobwiniony. No to dobrze, nienaganny, nieobwiniony. Taki, któremu nie można nic zarzucić. Taki, którego nie można o nic obwinić. Są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty. Ta rozpusta to greckie asotia, znaczy rozrzutność, marnotrawstwo, rozwiązłość, więc niekoniecznie musi to być rozpusta. Wystarczy to także marnotrawstwo, rozrzutność, no ale także rozwiązłość, czyli taka rozpusta. Możemy to po tym rozumieć to i to. Albo krnobrności. Biskup bowiem, czyli znowu starszy bowiem jako szafarz Boży powinien być nieobwiniony, niesamowolny. Kody na to niesamowolny mówią niezarozumiały. Co bardziej mi odpowiada, bo niesamowolny to tak, to nie bardzo, chyba nie używamy tego przymiotnika. Niesamowolny to rozumiem, że robi coś według własnej woli. Samowolny. W przeciwieństwie do samowolnego. Kody mówią, że ma być niezarozumiały. To bardziej do mnie przemawia. Nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, czy znowu nieawanturniczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki. I teraz się zaczną pewne ciekawe rzeczy. Aby mógł udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, a kody mówią, aby mocnym był i zachęcał przez zdrowe nauczanie. To porównajmy, jest pewna różnica. Aby mógł udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, aby mocnym był i zachęcał przez zdrowe nauczanie. Mamy jakby dwie różne rzeczy, prawda? Żeby on był mocny i zachęcał przez zdrowe nauczanie, bo jego słabość będzie słabością także tych, których ma niby zachęcać. Jak i dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają, tej zdrowej nauce. A kody mówią, jak i mówiących przeciwko zawstydzać. Czyli starszy powinien tych, którzy mówią przeciwko prawdzie, zawstydzać. Czyli umieć tak prawdę bronić, tak argumentować, żeby zawstydzić tych, którzy chcieliby tę prawdę atakować. No to może być dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają, ale dosłownie jest, że ma ich zawstydzać. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, kody dodają umysłów, zwodzicieli umysłów, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani, tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Tyle o starszych i ich kandydatach, ich kwalifikacjach. A teraz diakoni i znowu pierwszy Tymoteusz. Wrócimy do pierwszego Tymoteusza, tam gdzie byliśmy po kwalifikacje starszych, czyli rozdział trzeci, ale za to od 8 do 13 wersetu. Bo wcześniej byli starsi, potem są diakoni. Pierwszy Tymoteusz 3, 8 do 13 i też będziemy mieli pewne zmiany, szczególnie pod koniec. W wersecie 13 będą duże zmiany w stosunku do tłumaczenia Biblii, w stosunku do kodów, także można spojrzeć na te kwalifikacje zupełnie inaczej. Na przykład przy diakonach ja się nawet dowiedziałem czegoś, czego nie dostrzegałem wcześniej z powodu nieprawidłowego tłumaczenia. Również diakoni mają być uczciwi, nie dwulicowi. nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, zachowający tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Koniec o diakonach, bo to są podobnie kobiety. Przekład gdański mówi tutaj, jak wiemy, bardzo błędnie, bo mówi, podobnie kobiety niech mają takie i owakie. I dodaje czasownik mają. Kto korzysta z przykładu Biblii Gdańskiej, to widzi, że tam niby jest mowa o kobietach, czyli żonach diakonów, podczas gdy tam nie ma mowy o żonach diakonów, jakie mają być. Bo skoro w kwalifikacjach na starszych nie ma za bardzo, czy było coś o żonach? W domach, ogólnie o domach i o dzieciach, natomiast o żonie chyba nie było. To nie sądzę, żeby diakon miał wyższe kryteria niż starszy, że ma jeszcze, że jego żona musi spełniać wiele warunków, prawda? To nie chodziło o żonę, tylko o kobiety, które mogą być diakonami, diakonisę. Nawet powiedział parę słów o diakonach, braciach. Podobnie kobiety, czyli diakonice, jeżeli będą wybierane. Biblia Gdańska dodaje, co są niech mają, prawda? Podobnie kobiety niech mają. A nie ma niech mają. Podobnie kobiety niech będą takie i takie, jako diakonice. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, kody podają nieoszczercze, czyli nieobmawiające, nieplotkujące, trzeźwe, wierne we wszystkim. I koniec, jedno zdanie o kobietach. Potem diakoni, znowu wraca do braci, niech będą mężami jednej żony, znowu mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi, domami swoimi, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie, teraz właśnie, Biblia Warszawska mówi, zyskują sobie wysokie stanowisko. A potem i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Tu mamy przedziwną rzecz. Wysokie stanowisko. Jakie wysokie stanowisko? Przecież to jest niższy. Tutaj coś cały czas czułem, że to jest zawsze coś nie tak. Dopiero kody otworzyły mi wczoraj oczy. Ci, którzy dobrze pełnili służbę diakoni, wśród jako diakoni, zyskują sobie piękny stopień. W oryginale jest piękny stopień. Dosłownie. Piękny stopień. Greckie słowo bathmos, użyte tylko w tym jednym miejscu w całej Biblii, znaczy stopień albo schodek. Taki jak prowadzi każdy pojedynczy schodek, który prowadzi na przykład na górę domu. I tu jest aluzja do ewentualnego przyszłego awansu w służbie dla diakonów, którzy są dobrymi diakonami. Jak dobrze wykonują swoją służbę, zyskują piękny stopień, schodek do czegoś wyższego, do służby, o może jako wyższy, większy zakres jako diakon, a może do służby na starszego ostatecznie, prawda? Bo wiemy, że przecież diakoni niektórzy po pewnym czasie stają się starszymi. A to ta druga część i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie, to w oryginale brzmi, czyli tak, zyskują piękny stopień, jedna rzecz, a druga rzecz, jaką zyskują, to też nie jakieś prawo występowania w sprawie wiary. No to takie, można powiedzieć, to nic nie znaczy. No każdy ma prawo występować w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie, bo każdy chrześcijanin ma prawo bronić prawdy i o niej mówić. A w oryginale jest, że poza tym pięknym stopniem zyskują wielką otwartość albo śmiałość w mówieniu w wierze w Chrystusie Jezusie. Wielką otwartość lub też śmiałość w mówieniu w wierze w Chrystusie Jezusie. Co znowu byłoby dobrym potwierdzeniem możliwości awansu diakonów na starszego. Bo zyskują sobie otwartość, śmiałość w mówieniu. Bo diakon generalnie nie służy słowem, prawda, nauczającym, bo diakon to służba taka bardziej doczesna, ziemska, prawda, przy stołach tak zwanych, a nie poprzez nauczanie. Ale jeżeli oni się dobrze, niektórzy sprawują, to oczywiście jeżeli będą mieli, będą sposobni do nauczania, bo muszą spełniać te kryteria, ale sam fakt, że są wierni, już mają wiele atutów, prawda, bo będąc wierni jako diakoni, mają tę przynajmniej stronę moralną, prawda, wierność, oddanie dla tejże służby, wobec tego, jak są jeszcze sposobni do nauczania, no to mogą być także tak samo dobrzy w nauczaniu. Czyli jeszcze raz powtórzę, zyskują sobie piękny stopień i wielką otwartość lub śmiałość w mówieniu w wierze w Chrystusie Jezusie. Sprawdziłem jeszcze to greckie słowo tą otwartością, prawda? Czy to, co przekład nowy daje jako prawo występowania. Otwartość, śmiałość, to słowo greckie, a teraz przy obecnej technice, prawda, kiedy mamy te różnego rodzaju zestawienia, to komputer wszystko zaraz wyznajdzie. Okazuje się, że to samo słowo, które tutaj jest dodane jako prawo występowania, a kody oddają to jako wielką otwartość albo wielką śmiałość w mówieniu, to słowo występuje jeszcze w trzech miejscach. Dzieje Apostolskie 4:13. Zobaczmy, żebyśmy zobaczyli, jak w innych miejscach jest to tłumaczone, że to jest dobre podejście z tą otwartością, śmiałością w mówieniu. Dzieje Apostolskie 4:13. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Tutaj jest słowo zadane jako odwaga. widząc odwagę Piotra, Jana i wiedząc. Bo oni stali, prości ludzie i mówią o Jezusie. Byli to. I to jest ta odwaga. 2 Koryntów 3,12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. To śmiałe poczynanie. No widzimy element śmiałości, prawda? Śmiało sobie poczynamy, czyli odważnie, otwarcie, no bo jak dobrze, jesteś dobrym diakonem, to sobie stopień piękny zyskujesz i tą śmiałość do mówienia, że potem będziesz mógł opowiadać o Ewangelii. Nie tylko dobry będziesz przy tych tak przysłowiowych stołach, ale także możesz mówić o wierze w Chrystusie Jezusie. I jeszcze Filipensów 1,20. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Przez śmiałe wystąpienie. Śmiałe, odważne wystąpienie publiczne za sprawą Pana. Tak wygląda ten werset 13 w poprawnym tłumaczeniu, co otwiera pewne drzwi, które ogólnie wiedzieliśmy, że tak jest. Wiemy o tym, że diakoni czasem mogą być awansowani na starszych, często tak to się potem dzieje, prawda, że tak jest, że dobre pełnienie służby diakońskiej jest dobrym przygotowaniem do diakona, jeżeli do starszego, jeżeli te rzeczy, które jako starszy potrzebuje, także posiada. Biblia nam wszystkim daje poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko, wszystkim sługom. Mówimy o sługach dzisiaj, bo to do wyborów, ale Biblia tą samą poprzeczkę daje wysoko nie tylko sługom, ale każdemu z nas. Nasz Pan w Mateusza 5,48 powiedział: bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Taki jest przykład, no dla wy ogólnie, prawda? Bracia, którzy służą, mają to jak gdyby podwójnie do nich, prawda? Bo oni w pewnym sensie są przykładami, wobec tego oni tym bardziej powinni starać się być doskonali. No ale chociaż nasz Pan powiedział, żebyście byli doskonali, to z wyjątkiem naszego Pana nikt taki nie był. No i się takie macie, to co nasz Pan daje zachętę, którą nikt nie spełnił, ani jeden, to skąd się wzięli członkowie Kościoła, prawda? Skąd Bóg znalazł 144 tysiące braci do malutkiego statka, chociaż żaden z nich nie wypełnił tego, co nasz Pan zalecił. Zdawałoby się, że chociaż malutkie statko powinno takie być. Poprzeczka jest podana aż na samym szczycie, doskonałość, z bardzo logicznego powodu. Gdyby poprzeczka została podana, ten cel, ideał był podany na jakimkolwiek niższym poziomie, to też nie byłby dościgniony. Człowiek nigdy nie dochodzi do tego celu, który jest po nim postawiony. Im niżej postawimy cel, tym wcześniej przed tym celem ten ktoś się zatrzyma. Im wyżej postawimy ten cel, ten ktoś pomimo wielkich starań też się zatrzyma, ale zatrzyma się bliżej tego celu. Dlatego warto stawiać sobie wysokie wymagania. Dlatego też warto, dobrze jest, że nasz Pan też postawił doskonałość siebie, Boga, jako wzór dla wszystkich, tak w tym także dla braci, ale ponieważ mając tak wysoki, doskonały wzór, będziemy się starali bardziej, niż gdybyśmy mieli wzór niższy. A co by było, gdybyśmy mieli kogoś siebie za wzór? To byśmy bardzo często powiedzieli, gdybyśmy mieli jakiegoś brata sobie, chociażby najbardziej zacnego wybrali za wzór z żyjących, albo może z tych zmarłych kogoś, i byśmy coś robili, to przecież o każdym bracie zmarłym, nawet o bracie Russellu, jest napisane w Wieczorze Prawdy o tym, że popełnia pomyłki. I nawet pewne rzeczy miał, już nie chodzi o pomyłki takie, jak że przewidywał, że coś się nie stało, że miał być koniec świata w 14 roku tego złego, że królestwo miało być, to nie chodzi o nawet takie pomyłki, no bo to wynika z rozumienia. Chodzi o takie życiowe, gdzie w życiu popełni coś i na przykład oczekiwanie od braci, że gdy on napisał ten mój specjalny ślub, że bracia będą się publicznie zgłaszać, pisać do niego, a on to będzie drukował w strażnicach, którzy bracia przyjmują do realizacji mój ślub, mój specjalny ślub. I wszyscy inni bracia, pielgrzymi, a wszyscy, może nie wszyscy, ale wielu tych pielgrzymów zniechęcało go od tego zamiaru, a on się uparł, że on tak to zrobi. I to był błąd. Z tego powodu było wielkie problemy, doświadczenie dla ludu Bożego. No i co? I teraz gdybyśmy mieli nawet brata Russella jako wzór, no to ktoś powiedział, o, brat Russell tak zrobił, to ja, nie? To ja mogę to i mogę tamto i mogę to. I to a to moje, to nawet w połowie tym nie jestem takie zło jak tamto. Ja bym nigdy tak nie zrobił. Właśnie dlatego wzór musi być doskonały i bez skazy. Bo gdyby miał jakąkolwiek skazę, choćby jedną, choćby najmniejszą, ten wzór, to zawsze by się ci, którzy mają niby się na nim śladowe, zawsze by wskazywali na tą skazę, na tą słabość i mówili, że zdawało im się, że w ich oczach często fałszywie, zresztą by się tak zdawało, że są lepsi jeszcze od tego wzoru. Dlatego wzór musi być niedościgniony, doskonały, a my musimy próbować do niego zdążać i zatrzymamy się zawsze wyżej, niż gdybyśmy się zatrzymali w naszym rozwoju, niż w tej sytuacji, gdyby ten wzór był na o wiele niższym poziomie. Czy zbór wyrazi boską wolę poprzez swoje głosowanie? Tak, wyrazi, jeżeli wszyscy bracia, którzy biorą udział, są poświęceni. Dlaczego tylko poświęceni mogą brać udział w głosowaniu? Bo tylko poświęceni zrezygnowali z własnej woli i są gotowi przyjąć wolę Boga. Czyli są gotowi przyjąć, przynajmniej w teorii. W praktyce różnie znowu wygląda, ale w teorii tylko oni mają szansę głosować według kryteriów, które podaje Biblia, a nie swojego własnego punktu widzenia. Bo oni ze swojej głowy zrezygnowali. Oczywiście, gdyby zbór głosował takie sprawy, jak o której godzinie zrobić zebranie, czy wcześniej, czy później, to każdy członek zboru, który uczęszcza do zboru w miarę często, nawet jak nie jest poświęcony, mógłby wziąć udział w takim głosowaniu. Bo jeżeli jemu dojazd nie pasuje i on mówi, bracia, tutaj mam pociąg, autobus, prawda, i czy mogło, żeby zebranie o 9:38, bo mi tak pasuje, no i przecież to jak najbardziej może wtedy on głosować, bo on chce być na zebraniu, jak nie jest poświęcony, to zbór powinien to też uwzględnić i godzinę dopasować tak, żeby braciom wszystkim pasowało, nie tylko poświęconym. Ale wybór nie może niepoświęcony głosować na wybieranie starszych diakonów czy innych funkcji w zborze. Pamiętajmy przy tym, może o tym pamiętajmy, albo przypomnijmy sobie, że Bóg swoją wolę wyraża aż na dwa sposoby. Jeden sposób jest bardzo miły, a drugi jest mniej miły dla nas. Bóg wyraża swoją wolę, która jest zgodna z Jego upodobaniem i najlepiej, gdybyśmy pełnili boską wolę zgodną z Jego upodobaniem, tak jak On by chciał, ale jest też boska wola dozwalająca. To znaczy wtedy, kiedy ktoś z powodu swojej krnąbrności, głupoty, samolubstwa, czego tamkolwiek by nie jeszcze, upiera się przy lekceważeniu pewnych rzeczy, które Bóg podaje, Bóg często dozwala na to. Dozwala na przykład też Bóg czasami na spełnienie modlitw, które są dla nas niekorzystne. Początkowo nie reaguje na te modlitwy, które dla nas są niekorzystne, bo wie, że my jesteśmy niedojrzali i nie wiemy, że źle prosimy. Ale czasami, żeby w końcu dać nam nauczkę, to spełnia taką modlitwę. Jest to Jego wola dozwalająca, żebyśmy zakosztowali gorzkich owoców tego, o co żeśmy prosili. Dlatego chrześcijanin nie powinien nigdy się narzucać ze swoimi prośbami. Jeżeli coś nie jest spełniane, o co prosi, to nie powinien się z tego powodu gniewać, oburzać, tracić wiarę. Bo jeżeli Bóg nie reaguje i czegoś nie daje, to znaczy, że tego nie potrzeba. Albo w ogóle, albo ileś lat. Na przykład 100. I trzeba czekać tyle lat, choćby do końca życia, aż Bóg uzna, że może dać. A jak nie da, to nie da. I chrześcijanie nie powinni się nigdy z tego powodu załamywać, tracić wiarę i mieć żal do Boga, że coś czegoś nie otrzymuje. Chyba, że nie posiada wiary. Jak nie ma wiary, no to upada. W tej chwili mamy czas, kiedy się idzie wiarą. Jak ktoś nie ma wiary, no to nie ma szans zwyciężyć w swoim poświęceniu. Jeśli wystarczająco duża liczba braci nie stosowałaby w zborze biblijnych myśli na temat kwalifikacji starszych diakonów, to oczywiście taki zbór nie wybierze, nie wyrazi woli Bożej i nie wybierze tego, kogo wybrałby Bóg. Czasami takie przypadki się zdarzają. Sądzimy, że są one rzadkie. Dosyć, prawda? Ale się zdarzają. Czasami, kiedy w zborach są różnego rodzaju tarcia na jakimś punkcie, to potem efekt tych tarć, tych nieporozumień, tych innych poglądów przejawia się przez to, że na wyborach niektórzy zagłosują przeciwko jakiemuś bratu i on na przykład był starszym wiele lat, a w tym roku nie będzie, bo otrzymał 7 głosów załóżmy przeciwko, zabrakło mu tej większości, wobec tego starszym nie będzie. I ten tak, no to jest sprawa indywidualna, wiemy, że tak bywa. W mojej historii w życiu, prawda, gdy byłem w zborze w Lublinie, taka sytuacja też miała miejsca i czasami bracia nie byli wybierani na rok, potem znowu byli wybierani, ale po różnego rodzaju tak czasami nieporozumieniach była kara od niektórych dla takiego starszego. Dlatego, żeby była to wyrażona boska wola, nie powinno być żadnych sugestii innych osób. Każdy powinien sam podejmować decyzję w swoim sumieniu, jak rozumie wolę Pana. Koniecznie trzeba brać pod uwagę tylko i wyłącznie kwalifikacje biblijne. Wszelkie ziemskie punkty widzenia nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ to wtedy nie wybiera Duch Święty, tylko ja. A jeżeli ja wybieram, a nie Duch Święty, no to będzie padać raczej błąd. Dlatego też trzeba zapomnieć o swoich cielesnych relacjach z kandydatami. Werset, który mówi, że nikogo według ciała już nie znamy. Czyli może być sytuacja, że żona może głosować przeciwko mężowi, jeżeli uważa w swoim sercu, że jej mąż się nie nadaje na starszego. Często żonom brakuje może odwagi, albo nie chce mężowi zaszkodzić i tak tego nie robią, ale Pan to obserwuje. Jeśli brak informacji biblijnej na jakiś temat, związany z tym głosowaniem, z tym starszym, czy z tym diakonem, z tym kandydatem, to powinniśmy używać naszego nowego, poświęconego umysłu, czyli Ducha Pana. Co Duch Pana, dotychczas nas rozwinięty, podpowiada nam odnośnie Jego woli z tych kryteriów, bo może jest jakiś przypadek, gdzie kryteria biblijne, pomimo tego, że są bardzo liczne i bardzo szerokie, no akurat nic nie można podpiąć, prawda, pod to był jakiś przypadek specyficzny. No to wtedy pozostaje tylko kierowanie się swoim własnym duchem, no, duchem Pana, który w nas jest na danym etapie naszego rozwoju. Powinniśmy go zbadać, przesłuchać i pogodzić go z tym, co mówi Słowo Boże na ten temat, co mi podpowiada mój własny duch pański, jakiego mam do tej pory rozwiniętego i podjąć taką czy inną decyzję. I zakończę mój wykład. To już tak długo mówię? Ja myślałem, że pół godziny będę mówił. I zakończę wykład cytatem odnośnie różnic między braćmi. To jest słowa brata Joelego, bardzo wymowne one są. Przydatne nie tylko przy wyborach, ale ogólnie. Jeżeli bracia, którzy są oddani Panu i sobie wzajemnie oraz interesom zboru, różnią się w swojej opinii co do woli Boga, powinni się również różnić w miłości i starać się przez modlitwę, badanie i szczere wysiłki oczyścić swoje serce ze wszystkiego, co uznałoby ich za niegodnych prawdy i jak najszybciej dojść do jedności wiary. Bardzo ciekawy cytat, nie tylko przy wyborach. Jeszcze raz go powtórzę. Jeżeli bracia, którzy są oddani Panu i sobie wzajemnie oraz interesom zboru, tu możemy usłyszeć, oraz interesom ludu, sprawy Pana, żeby wyjść poza zbór, różnią się w swojej opinii co do woli Boga, powinni się również różnić w miłości. To znaczy, że Radzoli utożsamia, że jeżeli mamy różnicę na temat woli Boga w różnych kwestiach, to znaczy, że macie różnicę w charakterze. On zakłada, z tego cytatu wynikałoby, że ci, którzy są odpowiednio rozwinięci w charakterze, gdyby byli dobrze rozwinięci, to by w bardzo podobny sposób widzieli. I teraz im większe są różnice między braćmi w pojmowaniu woli Boga w takiej czy innej kwestii, to tym większa jest różnica w ich charakterze, który mają. I ta różnica charakteru sprawia, bo charakter to bardziej serce, prawda? Rozumienie boskiej woli to bardziej umysł, jak widzimy. A jak wiemy zawsze, ja zawsze to powtarzałem, że stan serca rzutuje na umysł. Umysł postrzega prawdę tak, jak serce mu każe. Wobec tego ci, którzy mają taki czy inny charakter, każą swemu umysłowi tak postrzegać prawdę albo inaczej, no i oni tak postrzegają. Inny ma inne serce i jemu każe postrzegać prawdę inaczej. I możemy wziąć kartkę po papieru, gdzie będą słowa braci sług, na przykład członków gwiezdnych, tą kartkę odczytamy i każdy może dojść do innego wniosku odnośnie tego, co tam pisze. Dlaczego? Dlatego, że każdy przefiltruje tą naukę, tą kartkę, tą treść poprzez swoje serce, poprzez swój charakter, jaki do tej pory rozwinął. I będzie chciał, tu z serca, bo tam się chce, będzie chciał z tej prawdy wyciągnąć prawdę Bożą, taką, jaką ona jest, albo będzie chciał z tej prawdy wyciągnąć swoją prawdę, jaką sobie wymyślił, jaką sobie wymarzył, jaką sobie zbudował w swoim własnym umyśle i sercu przez na przykład swoje lata bycia w prawdzie i będzie przekonywał, że to, co to pisze, nie znaczy tego, co znaczy. No i uważam, że cytat brata Joelego jest świetny. Jest tak świetny, że go przeczytam raz jeszcze. Jeżeli bracia, którzy są oddani Panu i sobie wzajemnie oraz interesom zboru, w nawiasie można dodać interesom sprawy Pana, różnią się w swojej opinii co do woli Boga, powinni się również różnić w miłości. I w związku z tym rada dalsza brata Joelego, jeżeli tak jest, to powinni starać się przez modlitwę, badanie i szczere wysiłki, modlitwa, badanie, szczere wysiłki, oczyścić swoje serce, bo tam gdzieś w sercu jest problem. Ono rzutuje na to, że postrzegacie prawdę inaczej. Jak to? Przecież ta sama prawda. Jesteście w jednej i tej samej prawdzie. Macie tych samych członków gwiezdnych. Bata Russella, bata Johnsona, tych dwóch głównych, prawda? No i jak wy ich nauki interpretujecie w sposób tak odmienny? Gdzieś jest problem w charakterze. On się nie wziął z tego, że wasze głowy są tak bardzo inne. Wasze serca są tak bardzo inne. Powinni się starać przez modlitwę, badanie i szczere wysiłki oczyścić swoje serce ze wszystkiego, co uznałoby ich za niegodnych prawdy. Dlaczego? No bo jeżeli tego nie zrobimy, to właśnie będziemy uznani za niegodnych prawdy. Co się dzieje, jak z kimś, kogo Bóg uznaje za niegodnego prawdy? Zabiera mu Bóg prawdę. Traci prawdę. To jest logiczne, on sam sobie ją zabiera. Bo on sobie tworzy własną prawdę, własne nauki. On dopasowuje prawdy, które Bóg podał przez swoje narzędzia do swojego własnego obrazu. No i w ten sposób sam się pozbywa prawdy. A Bóg mówi, dobrze, to mi pasuje. Ja cię w ten sposób, no, tobie zabieram prawdę. Zobaczmy, że jak Bóg nam zabiera prawdę, to On pozwala nam samym sobie zabrać prawdę. pozwala nam ją odrzucać. I chcesz, ja ci na siłę tej prawdy nie będę przecież zatrzymywał. Zabieram ci ją przez to, że pozwalam, że sobie sam ją zabierasz. No bo sam pędzisz za nowymi interpretacjami. Co uznałoby ich za niegodnych prawdy i jak najszybciej dojść do jedności wiary. No to są cenne myśli Patrzolego, szczególnie na obecne czasy, w jakich nam przyszło żyć w Ludzie Prawdy w naszym kraju i chyba nie tylko. Tyle moich słów na temat wyborów. Myślę, że przypomniałem to, co miałem przypomnieć. Podałem może jeszcze pewne inne myśli, które przy okazji na przestrzeni lat, jakie przeżyłem wprawdzie, przyszły mi do głowy, które wczoraj siadłem i w wykładzie na temat wyborów, który istniał od pewnego czasu, wprowadziłem, tak żeby uczynić go trochę innym i bogatszym o te treści, które się w międzyczasie urodziły i pojawiły w historii, w doświadczeniach Ludu Bożego. Mam nadzieję, że na następnym zebraniu, w naszych wyborach dokonamy słusznych wyborów, które będą zgodne z pańskimi. Dziękuję za uwagę.